Ewangelia świętego Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 12. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. Rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka do jego sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Dobrze byłoby sobie uświadomić bardzo ważną jedną rzecz. To znaczy, że trzeci dzień, kiedy było wesele w Kanie Galilejskiej, to był trzeci dzień czegoś. Trzeci dzień jakiegoś okresu. To nie na darmo te słowa są na początku. I jak cofnęlibyśmy się do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, to tam jest napisane, co się działo podczas pierwszego i drugiego dnia. A pierwszy i drugi dzień to były dni, kiedy Jan Chrzciciel najpierw świadczył o Jezusie, a potem go wskazał. W drugim dniu uczniowie, którzy poszli za Jezusem, poszli do Niego. Nazajutrz znowu stał Jan z 2 uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. Potem jedni przyprowadzili drugich i w 45 wersecie 1 rozdziału, właśnie wtedy, kiedy jedni drugim mówili, i 41 też, najpierw w 41 jest napisane, że ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, czy Andrzej, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza. Potem w 45 wersecie znowu Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czyli trzeci dzień to był dzień po tym, jak Mesjasz został wskazany już personalnie przez Jana Chrzciciela i jak uczniowie zaczęli sobie podawać wiadomość, że znaleźli Mesjasza. I naprawdę trzeba pamiętać o tym, że w tamtych czasach, jak mówią historycy, to był czas wielkiego napięcia w Izraelu, związanego z okupacją i z oczekiwaniem wyzwoliciela. I w tamtych czasach w związku z tym wielkim napięciem pojawiały się również osoby, które okazały się być fałszywymi mesjaszami. Ale to był czas takiego oczekiwania, że kiedy pojawił się Jan Chrzciciel, no to oczywiście sami faryzeusze i uczeni w piśmie i najwyższe czynniki posłali do swoich wysłanników, do Jana Chrzciciela, żeby się go zapytać, kim ty jesteś, czy ty jesteś Mesjaszem. Pytają się dalej, czy ty jesteś prorokiem, a tak dokładnie to trzeba by przetłumaczyć, czy ty jesteś tym prorokiem. Dlatego, że Mojżesz napisał w 5 rozdziale, w 5 Mojżeszowej, w 5, 18 rozdziale o tym, że wzbudzi proroka i słowa, które powie ten prorok, będą tak ważne, że jeżeli ktoś się nie zastosuje do tych słów, to Bóg powiedział: ja będę dochodził tego na nim. Oni doskonale wiedzieli, że taki prorok ma się pojawić. No ale Jan Chrzciciel mówi, nie jestem tym prorokiem. Chociaż był prorokiem, ale nie był tym prorokiem, którego obiecywał Mojżesz. I zaczęło się już coś dziać. Zaczęło się dziać coś takiego, no poruszenie nastąpiło po prostu. To co zaczął robić Jan Chrzciciel, to już było poruszające. Natomiast jak on wskazał osobiście już, kto jest Mesjaszem, no to poruszenie się jeszcze bardziej wzmogło. I na trzeci dzień po tym wszystkim odbyło się wesele w Kanie Galilejskiej. Czyli ludzie, którzy tam byli, zaprosili Jezusa, zaprosili uczniów i najprawdopodobniej byli świadomi tego, co się działo. Bo to się działo i było znane, no właściwie na całym tym obszarze takie poruszenie nastąpiło. I to, co będziemy mówić, ma w sumie bardzo dużo zastosowań do naszego życia. Dlatego będę przechodził tak do naszego życia bardzo często. Te słowa, które tu są zapisane, one tak bardzo dotyczą tego, co się dzieje w naszym życiu codziennym. Pierwsza rzecz, oprócz tego kontekstu, to jest to, że Pan Jezus po prostu przyszedł na wesele. Druga sprawa to jest to, że on po prostu został zaproszony. I to jest taka bardzo piękna rzecz, ponieważ po prostu Jezus przychodzi, interesując się tym, co się dzieje w naszym życiu. Interesuje się naszymi radościami i przychodzi wszędzie tam, gdzie go zaprosimy. I nie jest tak, że on nie przyjdzie do jakiejkolwiek dziedziny naszego życia, jeżeli zostanie szczerze zaproszony. Został, przyszedł, cieszył się, radował się razem z tymi ludźmi. I będzie się również radował i będzie w chwilach radości i wesela z każdym z nas. Natomiast sytuacja jest ciekawa, kiedy pojawia się problem na tym weselu, no bo matka Jezusa przychodzi do niego i mówi, wina nie mają. Czyli już próbuje pośredniczyć. Pierwsze ślady pośrednictwa, nie? Wina nie mają. No problem pojawił się dlatego, że no wtedy jak brakło czegokolwiek, to nie można było po prostu pójść do sklepu całodobowego i dokupić tego wina. To gdyby się na dzisiejszym weselu pojawił jakiś tam problem z podstawowymi sprawami, które powinny na nim być, no to byłby dramat dla gospodarzy. I ciekawa rzecz. Matka mówi do Jezusa, wina nie mają, a Jezus tak dziwnie jej odpowiada. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. I dwie sprawy tu są ważne. Pierwsza rzecz to jest to, że Jezus tak jakby dystansował się od matki w pewien taki określony sposób. Zresztą cały czas widać w Ewangeliach, że on mówi do niej niewiasto. I to jest tak, że w momencie, kiedy on zaczął swoją służbę, to coś się zmieniło. W ich relacjach też coś się zmieniło. Ona była jego matką, ona go wychowała, ale w pewnym momencie on już daje jej taki sygnał, że te relacje zaczynają się zmieniać, dlatego że on, oprócz tego, że jest jej synem, to jest jej panem. I to jest coś, co trzeba zobaczyć i ona też powinna była i musiała to zobaczyć w pewnym momencie. Dlaczego ona w ogóle do niego przyszła? Ona od samego początku, jeszcze zanim poczęła Jezusa, to ona wiedziała, bo był u niej anioł, wiedziała, kogo porodzi. Wiedziała, że porodzi Mesjasza. Ona później widziała rzeczy, których może mało osób wiedziało, no bo ona po prostu wychowywała od małego Jezusa. Widziała tą jego mądrość. Pamiętacie te sytuacje, które są opisane, jak on poszedł do świątyni w wieku lat 12? Więc ona po prostu spodziewała się, no, że Mesjasz to Mesjasz. I teraz okazuje się, że no, mamy już trzeci dzień, kiedy on jest wskazany jako Mesjasz i kiedy Mesjasz będzie czynił wielkie rzeczy, prawda? Więc ona przychodzi do niego, no nie ma wina, no, uczyń coś. Skoro już zostałeś wskazany, już i w dodatku sam się do tego przyznałeś, no bo przecież Jezus odpowiada Natanaelowi, mówi: zaprawdę powiadam wam i uczniom mówi, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Wobec tego, skoro jesteś Mesjaszem, to uczyń coś. Zrób coś z tym winem. A Jezus im odpowiada, czego ode mnie chcesz? I to jest taki, to jest właściwie to, to jest taki grecki odpowiednik hebrajskiego idiomu, który jest tłumaczony w bardzo różny sposób. Na przykład to nie moja sprawa, albo czemu do mnie z tym przychodzisz, albo czyż to dotyczy nas. Jest kilka tłumaczeń tego idiomu. I mówi, no właściwie, czemu z tym do mnie przychodzisz, skoro jeszcze nie nadeszła moja godzina? I to jest ciekawa wskazówka dla nas, do naszego życia. To znaczy, to jest tak, że my często przychodzimy do Boga i mówimy: Panie, no nie mam. A Bóg mówi: moja sprawa, kiedy ja to zrobię. Czas działania zależy od Boga. Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy ja zadziałam. Ty nie będziesz mi dyktować, kiedy, co ja mam zrobić. Natomiast matka idzie do sług i mówi: co wam powie, czyńcie. Mimo to, co usłyszała od niego, czyli nie potraktowała tego, co on powiedział, jako odmowy. Nie zrozumiała tego w ten sposób: ja nic nie zrobię. Tylko zrozumiała to w ten sposób, żeby dać Jezusowi, zostawić Jezusowi decyzję, kiedy i co on będzie robił. I znowu, jakbyśmy wrócili do spraw naszego życia, to Bóg wyznacza czas. On wyznacza czasy i pory. On jest Bogiem suwerennym. I on będzie działał w naszym życiu w taki sposób, jaki uzna za stosowny, wtedy, kiedy uzna za stosowne, i to na pewno będzie najlepsze. Natomiast on nam nie odmawia pomocy. Dlatego my, jeżeli mamy taki problem, to bez względu na to, czy Bóg na przykład nam odpowie, że jeszcze nie czas, albo zrobię to w swoim czasie, to my, nasza postawa powinna być taka, że cokolwiek zrobisz, to ja będę czynił. Będę posłusznie czekał i będę gotowy na wykonanie czegokolwiek mi powiesz, bez względu na to, czy mi teraz pomożesz, czy spełnisz moje warunki, czy nie. I Jezus mówi: jeszcze nie nadeszła godzina moja w kilku sprawach, w różnych. Jak przeczytamy sobie Ewangelię, to były sytuacje, kiedy ludzie żądali, chcieli od Niego pewnych rzeczy, bo wydawało im się, że On właściwie powinien działać. No dlaczego ma nie działać? No, i Maria, która nie była świadoma różnych rzeczy, dokładnie tak się zachowała. No skoro jesteś Mesjaszem, to zadziałaj, pomóż. Jakbyśmy przeszli do 7 rozdziału Ewangelii Jana, mamy dokładnie podobną sytuację z jego braćmi z kolei. Matka go nie rozumiała, bracia go nie rozumieli. 7 rozdział Jana i to są wersety od 1 do 5. A potem chodził Jezus po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Jezus był Żydem, jego bracia byli Żydami, wszyscy byli Żydami w Izraelu właściwie, mało kto nie był. A Jan używa słowa Żydzi w takim rozumieniu, że to był tak zwany religijny establishment. To oni chcieli go zabić. To oni go ścigali, to oni go kamienowali. I mówi o nich Żydzi. Mimo, że wszyscy byli Żydami. Że nie mówi o tym w sensie narodowym jakimś takim, tylko mówi w sensie tych ludzi, którzy byli przywódcami judaizmu. Religijnym establishmentem tak zwanym. No, oni go ścigali. Oni go chcieli zabić. Rzekli więc do niego bracia jego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. No, takie jest myślenie ludzi cielesnych, prawda? Zwłaszcza jeżeli są blisko Mesjasza, no to tak myślą. Jeżeli jesteś Mesjaszem, no to czyń cuda, daj się poznać światu, objaw swoją wielką chwałę, żeby wszyscy widzieli. A dlaczego tak mówili? 5 werset. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Czyli z jednej strony spodziewali się pewnych cudów, pewnych rzeczy, które on by miał wykonać, objawić się, ale z drugiej strony nie wierzyli w niego tak, jak powinni byli w niego wierzyć. Bo jeżeli by w niego naprawdę wierzyli, oni by wiedzieli z pism, że Mesjasz, który przyjdzie, nie będzie trąbił przed sobą na rogach ulic. Tam jest w Izajaszu napisane, prawda? Że nie będzie trąbił przed sobą. Wtedy Jezus powiedział do nich: czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Nieodrodzeni ludzie, których świat z definicji nienawidzić nie może. Wracamy do Ewangelii Jana, do 2 rozdziału. A więc postawa matki to jest postawa oczekiwania, mimo że Jezus odpowiedział jej tak, jak jej odpowiedział. Mamy taki przykład w liście apostoła Pawła do Koryntian, kiedy prosił Boga o to, żeby Bóg uzdrowił go i ten cierń wyjął z jego ciała. Bóg mówi: dosyć masz łaski mojej. A Paweł wcale się na Boga nie obraża. Mówi: w takim razie będę się chlubił, bo to w tej słabości mojego ciała będzie się objawiała Boża moc. I to jest właśnie, jeżeli tak się to przyjmuje, to jest dowód na to, że rozumiemy, co to jest panowanie Jezusa w naszym życiu. To On jest suwerennym władcą. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. I te stągwie sobie tam zawsze stały. Te stągwie były zwyczajne i służyły do zwyczajowych obrzędów. I Jezus nie zgromadził wszystkich i nie powiedział im: słuchajcie, a teraz zobaczycie cud. Zauważcie jedną rzecz. Ten cud w Kanie Galilejskiej jest bardzo dyskretny. Normalne stągwie, normalna woda, wszystko zwyczajnie. I nagle okazuje się tak, no wlewają słudzy tą wodę, no woda się zwykle wlewało do stągwi, nic nadzwyczajnego. I nagle zaczerpują, patrzą się wino. I my w naszym życiu mamy takie sytuacje, kiedy Bóg robi rzeczy niezwyczajne w zwyczajnych sytuacjach. Zwyczajne życie, codzienne, zwyczajne sprawy i Bóg robi tak zwane dyskretne cuda. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego w taki sposób, że to spektakularna rzecz. I w tej sytuacji w Kanie Galilejskiej byli ludzie, którzy w ogóle tego cudu nie zauważyli. To znaczy, oni nie wiedzieli, skąd się to wino wzięło. Jezus mówi: nie nadeszła jeszcze godzina moja i nie robi zbiegowiska, nie objawia się w taki sposób, jaki spodziewali się, że spodziewała się jego matka, że się objawi. ale jednak działa. My w naszym życiu spotykamy wiele takich, mamy wiele takich momentów, kiedy Bóg napełnia te stągwie, te zwyczajne kamienne stągwie, które zawsze były, i my czasami po prostu nawet tego nie zauważamy, że On to napełnił. A On to robi. My się spodziewamy czasem wielkich cudów, wielkich rzeczy. Chcielibyśmy oglądać rzeczy spektakularne. I mam takie wrażenie, że jak już będziemy tam na miejscu, to może się dowiemy, ile rzeczy Bóg zrobił z gatunku tych takich cudów dyskretnych, kiedy myśmy tego nie widzieli. I czasem jest tak, że my to widzimy, a nie dziękujemy Bogu, nie jesteśmy Mu wdzięczni. Bo te cuda, które On czyni, nie zawsze są tak spektakularne, jakich my byśmy się spodziewali. Ale są. Napełnili je po brzegi i potem Jezus mówi do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. No, zachowanie tego dobrego wina to nie była norma. I to nie oblubieniec zachował to wino. I widać wyraźnie, że ten gospodarz wesela w ogóle nie wie, co się dzieje. Po prostu nie ma pojęcia, że stały się takie rzeczy. Nie wiemy, czy oblubieniec ma pojęcie. Być może, że ma. Ale tego tutaj nie czytamy. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że Jezus objawił swoją chwałę, to jest werset 11, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Czyli uwierzyli weń tylko ci, którzy tak naprawdę byli przy Nim. Oni mieli wejrzenie w to, co On robi. I gdybyśmy wrócili do kontekstu całości, to byśmy zobaczyli coś takiego, że pośród tych wszystkich ludzi, którzy byli zebrani, byli tacy, którym dane było widzieć ten cud, i byli tacy, którym nie było dane. Wiadomo było, i już wszyscy, przypuszczam, wiedzieli, że Jezus jest spodziewanym Mesjaszem, bo przecież sam Jan Chrzciciel go takim obwieścił. I to jest tak, że są ludzie, którzy po prostu patrzą się na to, co Jezus robi. Są tacy ludzie, którzy w życiu swoim zwracają na to uwagę. Że są na tyle bliscy, na tyle pragną być blisko Boga, że oni pewne rzeczy dostrzegają. Inni nie. Nie wiemy właściwie, jaką rolę, czy w jaki sposób został zaproszony Pan Jezus. Nie wiemy, w jaki sposób postrzegał go oblubieniec i oblubienica. Ale w innych fragmentach Ewangelii jest napisane, że Pan Jezus mówił, że są tacy ludzie, którzy na przykład mówią: żonę pojąłem i nie mogę przyjść. Mają swoje własne sprawy. I są tutaj w tej opowieści tacy, którzy mieli swoje własne sprawy i nie zauważyli czegoś, cudu, który stał się pod ich bokiem. Nie wiemy, czy to jest oblubieniec czy oblubienica. Prawdopodobnie jest to gospodarz wesela. Bo tak z tego tekstu widać. A są tacy, którzy patrzą się na to, co robi Jezus, widzą ten cud i wtedy Jezus objawia im się w swojej chwale. Są tacy, którzy patrzą i czerpią tej wody, na przykład ci słudzy, którzy też widzą ten cud. Są na miejscu. Jezus, który nie zrobił niczego spektakularnego, to jednak w tym momencie objawił swoją chwałę. Ale objawił swoją chwałę tym, którzy naprawdę byli Jego uczniami. I byli blisko Niego i patrzyli na to, co On robił. I wtedy uczniowie uwierzyli w Niego. Gdybyśmy to podsumowali, to ta opowieść mówi o obecności Pana Jezusa w codziennym życiu. Mówi o tym zaproszeniu Go do spraw, które są, wydawałoby się, takie ludzkie, a jednak a jednak on, kiedy jest zapraszany, przychodzi. Mówi o tych sprawach, które on czasami robi, o tych takich dyskretnych cudach, które czyni w naszym życiu i czasami zdarza się nam w ogóle tego nie zauważyć, bo jesteśmy innymi sprawami zajęci. Tak jak na przykład ten gospodarz wesela. I o tym, że on objawia swoją chwałę tym, którzy patrzą na niego i widzą. A tym, którzy są zajęci swoimi sprawami, to tej chwały nie widzą. I jeszcze o tym, że Pan Jezus jest suwerenem. To znaczy, że ze względu na to, co się dzieje, to On ma swój czas. Kiedy nadchodzi godzina Jego działania, kiedy nadchodzi czas, kiedy On decyduje o tym, kiedy nam pomóc, co zrobić, to wtedy On będzie działał. Natomiast nasza postawa powinna być taka, jak postawa w tej sytuacji, postawa Jego matki. Bez względu na to, co On powie, to na pewno chce dla mnie dobrze. Na pewno nie odmówi mi pomocy, po prostu pomoże mi w taki sposób, jaki on uzna za stosowne. W związku z tym, nawet po takiej odpowiedzi, jesteśmy gotowi czynić wszystko, co nam powie. Nie zważamy się, nie buntujemy się. I to jest postawa dobra. W 12 wersecie czytamy, że potem udał się do Kafarnaum wraz z matką i swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostał przez kilka dni. I gdybyśmy przeczytali Mateusza 4,13, to zobaczylibyśmy, że właśnie w Kafarnaum, kiedy Jezus, opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum. Nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Czyli jak mówił do matki o tym, że nie nadeszła jego godzina, to mówił o tym, że jeszcze nie zaczął, jeszcze ta światłość się nie objawiła, jeszcze nie zaczął kazać. Zaczął dopiero potem, kiedy przeniósł się do Kafarnaum. Ale to on wyznacza, kiedy jest jego godzina, krótko mówiąc. I po prostu trwajmy w tym, bądźmy posłuszni i ufajmy Mu, że On będzie robił dokładnie to, co będzie chciał i zawsze będzie to dla nas dobre. A kiedy będziemy na Niego patrzeć, to wtedy nie będą nam umykać dyskretne cuda, które On robi na co dzień. Amen.